Spotykamy się z okazji Dnia Ojca w naszym studiu. Radia Rodzina, Karol Białkowski, redaktor naczelny Wrocławskiego Gościa Niedzielnego, a także ojciec pięciorga dzieci. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
To zaczniemy z grubej rury. Czy spotkałeś się z takim określeniem, stereotypem, że duża rodzina, wielodzietna to pewnie patologiczna?
To trudne pytanie, dlatego że nikt nie mówi tego chyba wprost rodzinie dużej. Oczywiście spotkaliśmy się z małżonką z tym, że ludzie się za nami troszeczkę oglądają, widząc nas z dziećmi. No bo my mamy stosunkowo małe dzieci, więc są bardzo blisko nas. Najstarsza córka ma 9 lat.
I odstępy są, prawda, również także niewielkie.
Niewielkie. Najstarsza córka ma 9 lat, a najmłodsza ma pół roku. Więc rzeczywiście jest tak, że ludzie czasami spoglądają na nas, czy z życzliwością, czy nie, tego nie wiem, nie wnikam. Na pewno zwracamy uwagę, idąc po ulicach. No, ale to jest miłe i nie przywiązujemy do tego jakiejś większej wagi. My się trochę śmiejemy z siebie, że jesteśmy taką patologiczną rodziną. No, zwłaszcza, jedna rzecz rzeczywiście mi się przypomniała. Jest coś takiego patologicznego, chociaż może to niedobre słowo. Jak chwalę się, czy ktoś mi zapyta, jak wiele mamy dzieci, ja mówię, że mamy 5, to rzeczywiście od razu ktoś przelicza, ile jest tego 500+. Tak, także to jest taka
czyli gdzieś
chyba...
jakiś taki utarty jest w społeczeństwie stereotyp?
To jest nieprawdziwe, chociaż to jedno sformułowanie, no to ktoś od razu przelicza, ile za 5 głów dziecięcych mamy 500+.
Możemy spokojnie
i myślę,
policzyć.
Że na tym skończmy.
Dokładnie,
i na tym skończmy.
Dobrze. Stare porzekadło mówi, że mężczyzna musi zbudować dom, posadzić drzewo i spłodzić syna, a kobieta musi sprzątać, podlewać i wychowywać. No właśnie, jak to było w twoim przypadku?
Domu nie zbudowałem, ale dom mamy. Drzewa nie posadziłem, chociaż nie, jedno posadziłem rzeczywiście i rośnie wciąż, tak, więc tutaj wszystko się zgadza. Synów mam 2, więc tu też wszystkie warunki spełnione. Moja żona w czasie urlopu macierzyńskiego też gotuje, sprząta, bo jest po prostu w domu, ale to rzeczywiście są stereotypy i dzisiaj chyba jest czymś naturalnym, że świat zmierza w tym kierunku, że wspólne wychowywanie dzieci polega raczej na wspólnym podejmowaniu obowiązków.
Czyli jest, rozumiem, taki podział ról.
No, podział ról jest bardzo naturalny, tak?
Ale
inne są zadania mamy, inne zadania taty.
Czyli kobieta w kuchni, a mężczyzna do pracy.
Ja lubię bardzo gotować na tyle, na ile potrafię, ale nie narzekam, kiedy mam być przy garach i coś zrobić do jedzenia i też z głodu ze mną dzieci na pewno nie poginą.
Ale też pozmywasz.
No, tego są dzisiaj zmywarki, więc to trzeba się cieszyć, że takie urządzenia udogadniające życie są, więc z tym nie ma problemu. Moja żona normalnie jest aktywna zawodowo, no teraz jest na urlopie macierzyńskim jeszcze z najmłodszą córką, ale myślę, że wróci do pracy, bo taka jest też konieczność. Dzisiejszy świat wymaga, czy zobowiązania, które niesie ze sobą życie, czy to kredytowe, czy po prostu wymagania utrzymania takiej dużej rodziny, no wymaga od nas wspólnego podejmowania obowiązków, również tych zawodowych, tak, zarabiania na dom.
Czym dla ciebie jest ojcostwo?
Ojcostwo jest towarzyszeniem. To jednym słowem. Myślę, że to słowo, czy rozumienie tego słowa w moim życiu, no cały czas ewoluuje, bo to się zmienia potrzeby i ojca, ale przede wszystkim potrzeby dzieci, dla których ojciec jest. One się zmieniają wraz z wiekiem. Przy 5 dzieci, no nie jest czasami łatwo wygospodarować czas dla każdego indywidualnie, a takie są potrzeby też dzieci, żeby spędzić ze swoim tatą trochę czasu sam na sam, żeby mu coś opowiedzieć, żeby po prostu pobyć ze sobą. Nie wiem, z jednym z synów, który już trochę interesuje się piłką nożną, samo to, że mogliśmy usiąść i obejrzeć ostatni mecz Polaków na Euro późno, bo on raczej chodzi wcześniej spać, no było czymś bardzo wyjątkowym, tak? Czy nawet po prostu poprzytulanie się z córką, która się wdrapie na kolana i ona nic więcej nie potrzebuje. Po prostu potrzebuje, żeby sobie posiedzieć i się poprzytulać, pomiziać. To jest wystarczające.
Jest ten czas wspólny, ale czy starasz się także spędzać z dziećmi indywidualne momenty?
chciałbym, żeby tak było, to nie zawsze jest do zrealizowania.
Takie gromadce to chyba jest trudne.
Nie zawsze jest to do zrealizowania, zwłaszcza, że też tych obowiązków wcale nie jest mało. Sytuacji konfliktowych w takiej rodzinie też nie jest mało, więc często też jest taka, że to jest gaszenie pożarów, tak? Jakaś tam stanowczość, bo co? No bo chcemy wychować z małżonką nasze dzieci przede wszystkim na dobrych ludzi. Oni nie muszą być wyśmienitymi piłkarzami, fantastycznymi muzykami, rzeźbiarzami i tak dalej, i tak dalej. Oni mają być po prostu dobrymi ludźmi, wrażliwymi na tym nam po prostu zależy. Takie metody wychowawcze, one nigdy nie są jakieś sztywne. One właśnie mają służyć temu, żeby jakoś zabezpieczyć nasze dzieci, żeby dać im to poczucie bliskości, jakiejś takiej też indywidualności, tego, że są ważni, że każdy z osobna jest dla nas bardzo ważny, a z drugiej strony, że wspólnie tworzymy rodzinę i każdy za każdego tutaj odpowiada i każdy na każdego musi zwracać uwagę, żeby no, czuł się dobrze.
A co w trudnych chwilach w wychowaniu dzieci sprawia taką największą radość?
Święty spokój. Oczywiście żarty.
Czy to jest tak, żarty, że uciekasz do pracy?
Nie, to tak się nie da. Oczywiście praca dziennikarza jest taka, że czasami rzeczywiście są pewne trudności w tym, żeby sobie coś konkretnego zaplanować, bo pracuje się troszeczkę na akord, ale w tych trudnych momentach po prostu wszystko się sprowadza do w zasadzie jednego słowa, do tego, o tym już mówiłem, do towarzyszenia, do bycia. Każdy ma z nas, dorosłych, trudne chwile. Potrafimy sobie z nimi poradzić lepiej lub gorzej. Dzieci, które nie mają jakichś większych podstaw, ani teoretycznych, działają bardzo emocjonalnie, mają mnóstwo energii i różne temperamenty, to sprawia, że różnie sobie radzą z pewnymi trudnymi sytuacjami w domu. No i naszym zadaniem jako rodziców, to nie tylko moim jako ojca, ale naszym rodziców jest jakby uświadamianie ich. Można sobie radzić z tymi trudnymi sytuacjami, że my jesteśmy od tego właśnie, żeby im pomóc.
Jestem ciekawa, kiedy tak naprawdę rozpoczyna się miłość ojca do dziecka, bo u kobiety to jest trochę prościej, powiedzmy, nosi pod sercem dziecko, czuje każde kopnięcie, burza hormonów, która buzuje w organizmie. Natomiast u mężczyzny, kiedy jest ta świadomość, że już jest się ojcem, kiedy rodzi się ta miłość?
Jest to dokładnie tak samo proste jak u mamy. Chociaż mogę mówić o swoim przypadku, ale myślę,
właśnie
że...
Chciałabym na twoim przypadku myślę, się skupić, bo generalizować pewnie jest trudno.
A ja bym generalizował. Uważam, że miłość zaczyna się wtedy, kiedy po prostu pojawia się ta informacja, oczekujemy dziecka i to jest coś niesamowitego. Naprawdę nawet trudno powiedzieć o tych emocjach, które się z tym wiążą. Oczywiście zaraz potem pojawiają się pytania, jak sobie poradzimy, a co zrobimy. Piątce dzieci, no to jak piąte się pojawiało, ojejuś, a trzeba coś zrobić, przecież nie mamy samochodu odpowiedniego, a czy my się zmieścimy w mieszkaniu, w domu, co mamy zrobić, jakie podjąć decyzje. Tych pytań się pewnie mnoży, ale one nie umniejszają miłości, a wręcz pokazują jedną rzecz, że my czekamy, że my już planujemy, jak będziemy wspólnie razem żyć.
Byłeś przy porodzie któregoś dziecka?
Byłem przy 4 porodach, na jeden nie zdążyłem.
Jak wrażenia? Niektórzy mężczyźni bardzo mocno odstają, nie chcą absolutnie być przy tym doświadczeniu.
Oczywiście wrażliwość każdego jest sprawą indywidualną. Ja bardzo chciałem być przy porodzie, bo chciałem być po prostu przy mojej małżonce. To nie są łatwe chwile dla kobiety, a na pewno obecność męża w takiej chwili jest wspierające. Oczywiście to się wiąże z wieloma trudami, ale naprawdę to jest coś fantastycznego, a potem usłyszeć to pierwsze kwilenie dzieciątka, pierwsze wzięcie go na ręce, no jest czymś trudnym do opowiedzenia. Aż się zacząłem tak zastanawiać, co mam powiedzieć, jąkać trochę, bo to jest naprawdę trudne do opowiedzenia. Zostaje w pamięci na długo i naprawdę tym się żyje, to się wspomina. Potem patrzenie dzień po dniu, tydzień po tygodniu, czy miesiąc po miesiącu, to dzieciątko rośnie, zwłaszcza ten pierwszy etap, tych kilka pierwszych miesięcy, to ten wzrost jest naprawdę bardzo intensywny i te zmiany są bardzo szybkie i można coś po prostu przegapić, tak?
Albo nie przegapiłeś pierwszych kroków, czy na przykład słowa mama, baba, tata.
Myślę, że nie przegapiłem. przegapiłem, chociaż jakby się mnie zapytała, czy w którym to dokładnie momencie było przy każdym dziecku, to bym nie odpowiedział na to pytanie, ale są, tego jest całe mnóstwo, tak? A to, że się podniesie, a że się przełoży, samo potrafi już z plecków na brzuszek i odwrotnie, a że podniesie głowę, mrugnie okiem, a się uśmiechnie, a że zawoła w swoim języku za mamą, tatą, to są naprawdę piękne przeżycia, no i na pewno zostaną.
Czy przy każdym następnym dziecku jest łatwiej, czy trudniej?
Zastanawialiśmy się nad ten temat z małżonką, jak to jest. Pierwsze dziecko zawsze jest rewolucją, bo jest tym pierwszym. Drugie dziecko to jest kolejna rewolucja, bo już trzeba podzielić na dwoje. I wtedy troszeczkę się zmienia to postrzeganie już takie na to, że no, jest ich dwoje, więc tu trzeba się jakoś podzielić tą uwagę. A potem to już chyba jakoś leci. Można byłoby tak powiedzieć z uśmiechem, bo już nie ma takiej rewolucji. Przynajmniej my tego tak nie odczuwaliśmy, że coś się bardzo, bardzo zmienia. Jest nas więcej, jesteśmy szczęśliwsi. Mówiliśmy dzieciom takim, które miały jakieś takie problemy, czy zastanawiały się, jak to będzie teraz, czy mamą mnie będziesz, tato jeszcze kochać, czy tak samo to będzie, no bo musimy podzielić tę miłość na więcej dzieci. Nasza odpowiedź była bardzo prosta i myślę, że jedyna słuszna, że nasze serce się po prostu powiększa i tam nie ma mniej miłości dla kogoś, czy że musimy dzielić tę samą miłość na więcej dzieci. Nie, nie, po prostu się serce powiększa i taką samą miłością obdarzamy każdego z was. No to też jest niezwykłe, jak przy większej liczbie dzieci, jak te dzieci już same sobą się zajmują, albo najstarsze, najmłodszym, jak potrafią wspomagać. Może to są jakieś drobne rzeczy, a poda smoczek, a nie wiem, przyniesie pieluchę.
Jaką rolę odgrywasz w wychowaniu do wiary katolickiej, do miłości, do Boga, do naszego Ojca w niebie?
Ja jako ojciec?
Tak.
Mam nadzieję...
Do wychowania, do dojrzałości religijnej. Córka już jest po pierwszej komunii świętej.
Tak, ja mam nadzieję, że przede wszystkim taką moją rolą wychowawczą jest przykład mój. I to jest chyba najważniejsze. W ogóle w naszym życiu chrześcijańskim to jest najważniejsze. Jeśli jest świadectwo, to ono jest w stanie pociągnąć innych. I tak samo jest
będzie
w rodzinie.
Będzie miało także wzór i rokowało na przyszłość, na jego wychowaniu.
Dokładnie tak. A więc to świadectwo jest czymś, wydaje się, najważniejszym. Zapytałaś, czy moja córka jest już po pierwszej komunii. To ja powiem więcej. My w tym roku przeżywaliśmy już trzecią pierwszą komunię świętą, dlatego że nasze dzieci wszystkie przyjęły Pana Jezusa do swojego serca wcześniej, jak w drugiej czy tam trzeciej klasie szkoły podstawowej, bo jeszcze w wieku przedszkolnym. To było takie niesamowite, że mogliśmy razem się przygotowywać do tych chwil. Oczywiście zdolności takie poznawcze dzieci i zrozumienia tajemnicy Eucharystii są zdecydowanie mniejsze, a z drugiej strony, któż z nas tę tajemnicę potrafi zrozumieć? Tu jest najważniejsze pragnienie serca. I tego pragnienia można to pragnienie wzbudzić w dzieciach i mam pewność, że nam się udało. Nasze dzieci po prostu bardzo pragnęły przyjąć Pana Jezusa i rzeczywiście niesamowite to są chwile.
Ale to musiało wyniknąć doświadczenia właśnie
oczywiście.
Z tego, że widziały waszą relację z Panem Bogiem.
To jedno, też kroki, które podjęliśmy, że się przygotowywały do tej Komunii Świętej w przedszkolu katolickim, ale to były już konkretne kroki podjęte przez nas, decyzje, które miały im pomóc w odkrywaniu Pana Jezusa. I no właśnie, chyba takim przykład to jedno, a drugie to właśnie wskazywanie kierunków rozwoju. W naszym przypadku ten rozwój się dokonywał w katolickim przedszkolu, ale przecież nie każdy ma taką możliwość, a więc świadectwo i zaprowadzenie dzieci na jakieś katechezy, gdzieś czytanie wspólne Pisma Świętego, przede wszystkim wspólna modlitwa. Myślę, że w wielu rodzinach tak jest, chociaż ja tak osobiście, jak byłem młodszy, nigdy się z tym nie spotkałem, ale z dziećmi po prostu odmawiamy codziennie dziesiątek różańca i nawet te maluchy, tak, trzylatka jest w stanie, na początku nie była w stanie powiedzieć zdrowaś Mario, a teraz pięknie odmawia, klęczy, oczywiście w cudzysłowie owsiki są i kręcić się kręcą te dzieci, ale z drugiej strony to są tylko dzieci. Ważne, że potrafią w jakiś sposób się skupić, chociaż na ten ułamek sekundy i czują potrzebę modlitwy. Przykład z ostatnich dni z zeszłego tygodnia. Mieliśmy to szczęście, że byliśmy już na tygodniowym urlopie i z tą piątką dzieci pojechaliśmy w trochę szalony sposób. Wynajęliśmy przyczepę kempingową, rozstawiliśmy namiot i troje dzieci, tych najstarszych, mieszkało w namiocie. To był pierwszy wieczór. Byliśmy bardzo zmęczeni już po podróży. Ja rozstawiłem namiot, oni szli już spać, a my dalej się rozpakowywaliśmy. Już poszedłem tam tylko zobaczyć, czy wszystko w porządku w tym namiocie. Ja zobaczyłem, że dzieci siedzą na materacu, wszystkie, cała trójka. W rękach mają różańce i oni odmawiają dziesiątek różańca, bo oni się przyzwyczaili, że po prostu odmawiamy różaniec. Oczywiście zrozumieli, że my nie możemy w tym momencie razem z nimi tego różańca odmówić, bo mamy inne zajęcia. Ja się w ogóle pytałem, skąd one miały różaniec, bo ja o to nie zadbałem. W ogóle o tym nie pomyślałem, żeby te różańce zabrać. Okazało się, że najstarsza córka wzięła saszetkę z tymi różańcami i przed snem rozdała chłopakom i wspólnie się modlili różańcem. To jest poruszające i mi gula w gardle stanęła, bo mi się kiedyś wydawało właśnie do zeszłego tygodnia, że tak naprawdę ta nasza wspólna modlitwa to ona prawie nic nie daje, bo te dzieci są rozproszone i do niczego to nie prowadzi. A tu niespodzianka i to taka mocno dotykająca.
Piękna refleksja. Jak radzisz sobie z połączeniem pracy dziennikarskiej z obowiązkami rodzicielskimi? Czy trudno to pogodzić?
Ja sobie to tak wyobrażam, że ja mam niesamowite szczęście, bo ja robię to, co kocham zawodowo. Praca dziennikarza, no to tak jak mówiliśmy już tutaj, to nie jest praca od do, tylko jest taką akordową pracą, więc mogę sobie zaplanować niektóre rzeczy, czy podporządkować pod realizację pewnych punktów programu, na przykład takiego dziennego. To ja rozwożę dzieci do przedszkola i do szkoły, potem ich odbieram. W międzyczasie jestem w stanie trochę popracować i jeszcze zrobić zakupy, bo wiem, że jak wrócę do domu i ich przywiozę, no to jak trzeba będzie, to ja jeszcze gdzieś wygospodaruję wieczorem chwilę czasu, żeby uzupełnić to, czego nie zrobiłem w przeciągu dnia. Więc to się da. Ten taki wolny zawód,
elastyczność
pozwala naprawdę na zrobienie.
Ja myślę, że to chyba działa w prasie, bo w radiu troszkę inaczej to działa.
Być może, na pewno, tak, chociaż myślę, że to jest kwestia
organizacji
także. Tak. Jak jest potrzeba, to po prostu trzeba zorganizować to w taki, a nie inny sposób i da się. No, praca nasza też polega na tym, zwłaszcza w mediach katolickich, że wiele rzeczy odbywa się weekendowo, wiele inicjatyw w parafiach po prostu się dzieje, zwłaszcza w tym okresie wiosenno-letnio-wczesno-jesiennym. Też jest mnóstwo wyjazdów, festynów. Oczywiście mówię o takim niepandemicznym czasie. My wykorzystujemy takie sytuacje. To często jest okazja do tego, żeby władować wszystkich do samochodu, wyjechać gdzieś. Ja jestem w stanie przygotować materiał, czy zebrać materiał, czy do gazety, czy na stronę internetową. To jest tylko jakiś tam ułamek tego wyjazdu, a potem mamy szansę na to, żeby gdzieś pospacerować w jakimś lesie, cokolwiek innego zrobić. Najważniejsze jest to, że robimy to wspólnie i że lubimy spędzać ze sobą czas.
Jakie zdaniem ciebie są dobre cechy ojca? Jakie powinien mieć?
Do takich, jakich ja nie mam. Cierpliwość na przykład. To jest coś, czego mi brakuje, a na pewno cechą jest...
Popracujesz po audycji.
Pracuję nad tym tyle czasu i z marnym efektem, ale się staram. Mam nadzieję, że to chociaż dzieci moje docenią z czasem. Cierpliwość jest... Chyba rzuciła mi się tak bardzo mocno jako pierwsza, bo mi jej brak. Na pewno umiejętność słuchania. Dzieci po prostu chcą być wysłuchane i one nie chcą być wysłuchane, tak, już to, tak, dobrze już powiedziałeś, i one chcą być wysłuchane z uwagą, chcą wejść w dialog, one mają mnóstwo pytań i trzeba być aktywnym. Też zdarza się, że człowiek jest rozproszony, zmęczony i nie jest to też takie proste, a to buduje frustrację. Dzieci bardzo szybko rozpoznają, że ktoś ich nie słucha. Tak, więc to jest jakaś cecha, jedna z tych takich ważnych. No oczywiście, no wszystko opiera się o miłość, o taką wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. A to wszystko też się jakoś miesza, czy wynika z temperamentów dzieci. U nas są bardzo różne temperamenty, więc z tych temperamentów wynikają też bardzo różne potrzeby. Odkrycie tego wszystkiego, jak wierzę, że prowadzi do tego, żeby być lepszym ojcem. Ostatnio usłyszałem taką jeszcze ważną wskazówkę, że najważniejsze w roli ojca jest to, żeby pracował nad samym sobą. Że dopiero jak uzyska taką równowagę, taki balans sam ze sobą, wtedy dzieci będą się wychowywały same, patrząc właśnie na ojca. Czyli co? Czyli to świadectwo, o którym też już wspominaliśmy.
Piękne, tak. Piękna. I
to jest chyba bardzo istotne. Więc jeśli ja pracuję nad swoimi wadami, nad swoim rozwojem, nad swoimi słabościami, to dzieci zauważą tę pracę i one też będą potrafiły pójść w tym kierunku, widząc moją pracę. To wychowanie będzie przynosiło pewne efekty.
Każdy z nas ma tego ojca niebiańskiego, ale także ziemskiego, więc co w tym dniu, Karolu, życzysz swojemu tacie?
Radości z ojcostwa i z dziadostwa.
Powiedział Karol Białkowski, redaktor naczelny wrocławskiego Gościa Niedzielnego, a także ojciec pięciorga dzieci i oczywiście syn. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.